W drodze przez dolinę pili parokrotnie, lecz pragnienie ciągle im dokuczało. Powietrze Mordoru miało gorzki posmak wysuszający gardło. Na myśl o wodzie nawet optymizm Sama przygasał. Za górami Morgai czekał ich przecież marsz przez straszliwą równinę Gorgorod. — Niech pan się prześpi pierwszy, panie Frodo — rzekł Sam. — Znowu się robi ciemno. Pewnie to już wieczór. Frodo westchnął i usnął, zanim Sam zakończył to zdanie. Wierny Giermek usiłował przezwyciężyć własną senność i siedząc tuż obok swego pana trzymał go za rękę. Wytrwał tak, dopóki noc nie zapadła na dobre. Wtedy wreszcie, by się nieco otrzeźwić, wypełznął z kryjówki i rozejrzał się wkoło. W ciemności ustawicznie rozlegały się jakieś szelesty, trzaski i szmery, lecz nie było słychać głosów ani kroków. W oddali, na zachodzie nad Efelduat, nocne niebo wciąż jeszcze szarzało blado. W tej stronie, wysoko nad sterczącym szczytem górskim, biała gwiazda wyjrzała właśnie spośród rozdartych chmur. Gdy ją tak ujrzał, zagubiony w przeklętym wrogim kraju, wzruszyło go jej piękno, a nadzieja wstąpiła znów w jego serce. Jak chłodny, jasny promień olśniła go bowiem nagle myśl, że bądź co bądź cień jest czymś małym i przemijającym. Istnieje światło i piękno, którego nigdy nie dosięgnie. Jeśli Sam śpiewał w wieży Kirit Ungol, to pieśń jego raczej oznaczała wyzwanie niż nadzieję, ponieważ wtedy myślał o sobie. Teraz na chwilę przestał się troszczyć o własny los, a nawet o los ukochanego pana. Wczołgał się z powrotem pod zasłonę cierni i wolny od wszelkich strachów zasnął głębokim, spokojnym snem. Zbudzili się obaj jednocześnie, złączeni uściskiem dłoni. Sam czuł się niemal rześki, gotów na trudy nowego dnia, lecz Frodo wzdychał. Noc spędził niespokojnie. We śnie wciąż widział ogień, a przebudzenie też nie przyniosło mu ukojenia. Mimo wszystko sen zawsze krzepi, to też Frodo odzyskał nieco sił i zdolności do podjęcia brzemienia na następnym etapie wędrówki. Nie orientowali się w porze dnia i nie wiedzieli, jak długo spali. Przegryźli coś, wypili łyk wody i ruszyli dalej w górę żlebem, który doprowadził ich wreszcie do stromego zbocza zasypanego piargiem i osuwającym się spod nóg żwirem. Tu już nawet najbardziej uparte życie nie mogło się ostać. Ogołocone z krzewów i trawy szczyty Morgai były nagie, poszarpane i martwe. Po dość długim błądzeniu i poszukiwaniach znaleźli możliwe wejście, chociaż ostatnie 100 stóp wzniesienia pokonali z trudem, czepiając się rękami skały. Znaleźli się w szczerbie dzielącej dwie czarne turnie, a kiedy ją przebyli, stanęli na krawędzi ostatniego obronnego wału Mordoru. Przed nimi, o jakieś 1500 stóp niżej, jak okiem sięgnąć, rozpościerała się wewnętrzna równina i roztapiała się na widnokręgu we mgle i mroku. Wiatr wiał teraz ze świata od zachodu, olbrzymie chmury płynęły wysoko w górze ku wschodowi, ale do ponurych pól Gorgorod docierało wciąż tylko mętne, szarawe półświatło. Dymy snuły się przy ziemi i zbierały w zagłębieniach terenu, a ze szczelin i rozpadlin wznosiły się opary. Wciąż jeszcze daleka, o 40 co najmniej mil odległa, ukazała się hobbitom góra przeznaczenia. Podnóża jej grzęzły w usypisku popiołów. Ogromny stożek piętrzył się pod niebo, szczyt tonął w obłoku cuchnących wyziewów. Ogień w tej chwili przygasł, góra tliła się ledwie, groźna jednak i podstępna jak uśpiona bestia. Za nią, niby złowroga chmura burzowa, rozlewał się szeroko cień, przesłaniając Barad-dûr, czarną wieżę, wzniesioną tam w dali, na długiej ostrodze gór popielnych, wysuniętej z północy ku środkowi równiny. Władca ciemności pogrążony był w myślach. Przymknął oko, rozważając nowiny zagadkowe i niebezpieczne. Skupił wzrok na obrazie lśniącego miecza i surowego królewskiego oblicza. Wszystko w potężnej warowni Mordoru, niezliczone bramy i wieże, spowijał posępny, senny mrok. Frodo i Sam patrzyli ze wstrętem i zarazem z podziwem na ten znienawidzony kraj. między sobą a dmiącą górą, a także wszędzie na północy i południu, nie widzieli nic prócz ruin i martwoty, pustkowia wypalonego i dusznego od dymów. Zastanawiali się, jakim sposobem władca tego królestwa utrzymuje i żywi swych niewolników oraz swoje armie, bo miał armię wszędzie, gdziekolwiek zwrócili oczy, wzdłuż łańcucha Morgai i dalej na południu. Dostrzegali obozy wojskowe, niektóre pod namiotami, inne zabudowane porządnie jak miasteczka. Jeden z największych mieli tuż u swych stóp. O mile niespełna, oddalony od ściany gór, podobny był do ogromnego gniazda owadów, przecięty regularnymi, monotonnymi ulicami, przy których ciągnęły się szeregi but i długich, niskich, brzydkich domów. Na polach wokół niego panował ożywiony ruch i krzątały się jakieś postacie. Szeroka droga biegła stąd na południowschód ku głównemu gościńcowi prowadzącemu do Morgulu. Ciągnęły po niej spiesznie liczne kolumny czarnych, drobnych w oddali figurek. — Wcale mi się to nie podoba — rzekł sam. — Sprawa wygląda beznadziejnie, choć z drugiej strony trzeba się spodziewać, że gdzie tyle wojska... Tam muszą być źródła lub studnie, nie mówiąc już o żywności. Jeśli mnie wzrok nie myli, to nie orkowie, ale ludzie. Hobici nic nie wiedzieli o rozległych, uprawianych przez niewolników polach w południowej części ogromnego państwa, ukrytych za dymiącą górą nad smutnymi, ciemnymi wodami jeziora Nurnen. Nie wiedzieli też o szerokich, bitych drogach łączących Mordor z krajami hołdowniczymi na wschodzie i południu, skąd żołdacy Czarnej Wieży sprowadzali całe karawany wozów naładowanych rozmaitym dobrem i łupami, a ponadto coraz to nowe zastępy niewolników. W północnych prowincjach znajdowały się kopalnie i kuźnie. Tu także ćwiczono pułki do z dawna przygotowywanej wojny. Tu czarny władca, przesuwając całe armie niby pionki na szachownicy, gromadził swoje siły zbrojne. Pierwsze ich ruchy, pierwsze posunięcia mające na celu wypróbowanie sprawności, trafiły na opór na całej linii zachodniej, zarówno na północy, jak i na południu. Wycofał więc je chwilowo i ściągnął nowe armie, skupiając wszystkie w pobliżu Kirith Gorgor, aby stąd rzucić je do następnej odwetowej kampanii. Nawet gdyby działał celowo, nie mógłby lepiej zagrodzić przeciwnikom dostępu do Ognistej Góry. Co prawda, choćby mieli tam najwspanialsze zapasy jadła i trunków, my tych smakołyków nie skosztujemy. Nie widzę sposobu, żeby stąd zejść na dół. A zresztą, nawet gdybyśmy jakoś zleźli, nie moglibyśmy maszerować przez otwarte pola rojące się od nieprzyjaciół. A jednak musimy tego spróbować, odparł Frodo. Sytuacja nie jest gorsza niż przewidywałem. Nigdy nie miałem nadziei, że się przez ten kraj przedrę. Nie mam jej również teraz. Mimo to muszę zrobić wszystko, co w mojej mocy. W tej chwili najważniejsze zadanie... to wymykać się możliwie jak najdłużej z ich łap. Trzeba więc, jak mi się zdaje, iść dalej na północ i zbadać, jak rzecz wygląda tam, gdzie otwarta równina jest najwęższa. Domyślam się z góry, powiedział sam. Gdzie równina jest najwęższa, tam ścisk orków i ludzi będzie największy. Przekona się pan, panie Frodo. Z pewnością, jeżeli w ogóle dojdziemy tak daleko, odparł Frodo i zawrócił ku północy. Wkrótce stwierdzili, że nie sposób iść granią Morgai, ani nawet pod nią, bo wyższe stoki gór były niedostępne, najeżone skałami i poprzeżynane głębokimi szczelinami. Hobbici musieli ostatecznie zejść z powrotem tym samym żlebem, którym wspięli się przedtem, i szukać drogi wzdłuż doliny. Brnęli bezdrożem, nie śmieli bowiem przeprawiać się na drugą stronę do ścieżki pod zachodnimi zboczami. O mile mniej więcej na północ zobaczyli przyczajoną forteczkę orków, której istnienia w pobliżu przedtem już się domyślali. Mur i kamienne szałasy otaczały czarny wylot pieczary. Nie zauważyli żadnego ruchu, mimo to czołgali się bardzo ostrożnie i nie wychylali z gąszcza cierni, które tu rosły bujnie na obu brzegach wyschłego strumienia. Tak posunęli się o następnych parę mil i forteczka orków została za nimi i zniknęła z pola widzenia. Już zaczęli znów swobodniej oddychać, gdy nagle dobiegły ich uszu chrapliwe, donośne głosy. W okamgnieniu obaj hobbici dali nura w brunatne, karłowate zarośla. Głosy przybliżały się szybko. Po chwili ukazali się dwaj orkowie. Jeden w obszarpanej burej kurcie, uzbrojony w łuk drobnej budowy, ciemnoskóry z szerokimi rozdętymi nozdrzami, niewątpliwie tropiciel. Drugi z roślejszej rasy wojowników, jak podwładni szagrata, z godłem oka na hełmie. Ten również miał przewieszony przez plecy łuk, a w ręku krótką dzidę z szerokim ostrzem. Jak zwykle kłócili się, a że należeli do dwóch różnych szczepów, porozumiewali się we wspólnej mowie.